Na Wyspę Zielonego Przylądka zabiera nas dziś Kamila Kowalewska, pilotka i przewodniczka wycieczek. Pani Kamilo, już ostatnie minuty naszej rozmowy chciałabym poświęcić na konkretne wyspy archipelagu i chciałam panią prosić właśnie o kilka słów, o co najmniej kilku, które poleca pani zobaczyć. Miałam zapytać o to, od której wyspy warto zacząć zwiedzanie Wysp Zielonego Przylądka, ale chyba tutaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru, bo wylądujemy prawdopodobnie na Wyspie Sal.
Jeśli przylecimy z Polski czarterem, no to tak, na Sal, czy być może za parę miesięcy faktycznie będzie ta możliwość, żeby przylecieć też na wyspę Boavista, ale jeśli na przykład lecimy z Lizbony, to możemy dolecieć czy do Mindelo na wyspie São Vicente, czy do Prai na Santiago. I ja na pierwsze odwiedziny na wyspach bym, mimo wszystko nie polecałabym Sal, poleciłabym polecieć do Mindelo i poczuć ten klimat tego miasta, Cezarię Wory, a tam też, czy w samym mieście Mindelo mamy cudowną, przepiękną plażę, która nazywa się La Ginha i na wyspie też mamy parę innych plaż, może nie aż tak spektakularnych jak na Sal, ale te plaże są. A później z Mindelo popłynąć na wyspę Santo Antão, tam płynie się godzinę promem. I Santo Antão jest to wyspa górzysta, poprzecinana różnymi bardzo ładnymi formacjami górskimi i tam mamy i przepięknie położone wioski i jak wszyscy na archipelagu mówią, najsympatyczniejszych, najserdeczniejszych ludzi i coś w tym jest i tam możemy poczuć ten klimat Cabo Verde, lokalni mieszkańcy też nas tam powitają grogiem, czyli ichniejszym alkoholem robionym na bazie trzciny cukrowej, ale nie przypomina on rumu, co by nam się mogło wydawać, bo rum przecież jest w trzciny cukrowej, tylko bardziej przypomina nam nasz swojski polski bimberek, ale Santo Antão jest moją ukochaną wyspą, więc ja zawsze będę ją polecać. Można też na przykład polecieć na wyspę Santiago. Na wyspie Santiago mamy bardzo dużo związanych z kulturą wyspy, właśnie z muzyką, ale też jeśli ktoś szuka historii, to właśnie tam, bo tam zostało założone pierwsze miasto, Portugalczycy przynajmniej tak zawsze twierdzili, pierwsze miasto europejskie założone w strefie subtropikalnej, która nazywa się Cidade Velha, czyli Stare Miasto i jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Też tam mamy formacje górskie, też można pochodzić po górach i ja zawsze też będę polecać pojechanie na wyspę Fogo i pojechanie pod wulkan. Nawet jeśli nie będziemy na wulkan wchodzić, to tam ta wioska pod wulkanem też ma niesamowity klimat. Bo Sal też jest fajny, nie powiem, że nie, ale to już gdzieś stało się troszkę bardziej turystyczne, a na tamtych innych wyspach ten klimat jednak jest inny.
Czy zwiedzając wyspy trzeba wybrać jakąś taką linię, którą zwiedzamy, czyli na przykład tu przewodnikiem będzie natura, a tutaj przewodnikiem będzie kultura, muzyka, czy po prostu warto wybrać się z jednej wyspy na drugą i zwyczajnie zwiedzać, bywać, oglądać wszystko, co tylko jest dostępne?
Czy na pewno najwięcej elementów kultury znajdziemy czy w Mindelo na wyspie São Vicente, czy właśnie na Santiago, ale nie mówię, że na innych wyspach nie znajdziemy. Mm-hmm. Ja też u siebie na blogu napisałam taki post, w którym piszę jakby o plusach i minusach wszystkich wysp, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to też myślę, że warto sobie to przeczytać. A musimy jeszcze z drugiej strony wziąć pod uwagę transport między wyspami, bo on jest teraz okrojony, jeśli chodzi o połączenia lotnicze wewnętrzne, bo jest tak, że ze stolicy, czyli z Prai, są samoloty na różne wysepki, ale już na przykład dostać się z Sal do Mindelo, gdzie kiedyś było bez problemu, teraz tych lotów nie ma. I można płynąć promem, ale te promy się często psują, nawet w zeszłym tygodniu się jakiś zepsuł. Ja też sama tego doświadczyłam podczas moich podróży, kiedy przyjeżdżam do portu i czekam na prom, się dowiaduję, że prom się zepsuł. Więc jeśli przyjeżdżamy tam na krótki czas, to może być trochę problematyczne. No oprócz tego promu właśnie między Mindelo a Santo Antão, bo on pływa w tym momencie 3 albo 4 razy dziennie. No i jest to jedna z tych linii, które faktycznie są powiedzmy tymi pewnymi liniami. Więc tutaj na pewno te trudności w przemieszczaniu się pomiędzy wyspami, bo ciężko jest powiedzieć, że chcemy, ale to wybierzemy sobie, nie wiem, na przykład Mayo, São Nicolau i Santo Antão, no to przemieszczanie się pomiędzy tymi 3 wyspami będzie bardzo trudne, bo trzeba będzie polecieć na przykład do Prai, z Prai trzeba będzie polecieć na Sal, z Sal przepłynąć na São Nicolau, na São Nicolau przepłynąć do Mindelo i później jeszcze stamtąd na Santantão. Więc jest to dosyć skomplikowane, więc na pewno tutaj trzeba dobrze przemyśleć tą logistykę przemieszczania się po wyspach.
Pani Kamilo, a jeśli wybierzemy się na Wyspę Zielonego Przylądka, choćby z biurem podróży, albo prywatnie, nawet teraz w pandemii, to będzie to kosztowna wyprawa?
Na pewno bilety lotnicze, jako że w tym momencie mamy bardzo ograniczoną liczbę linii, które latają na wyspy, te bilety będą droższe. Ale na miejscu te ceny są praktycznie takie jak zawsze, chociaż jeśli chodzi o wiele rzeczy, są one droższe niż w Polsce, bo są sprowadzane na przykład z Europy, czy jak na Sal cała żywność jest sprowadzana z innych wysp. Ale z drugiej strony, kiedy na przykład pójdziemy do jakiejś lokalnej knajpki na rybę, która została gdzieś niedaleko wyłowiona, no to faktycznie ta cena będzie atrakcyjna, więc zależy po prostu od tego, na co się nastawiamy na miejscu. Zresztą ja tak zawsze mówię też o wszystkich kierunkach, bo można w niektórych miejscach spędzić czas bardzo budżetowo, a można wydać dużo więcej. To zależy od osoby, jej oczekiwań i w jaki sposób chce podróżować. Zawsze tak mówię, ale wyspy nie są jakimś bardzo drogim kierunkiem, ale też nie są na przykład, nie mają takich cen jak w Tajlandii, która jest zawsze uznawana za to miejsce, gdzie jest relatywnie tanio. No jednak to jest Afryka, to są wyspy, które są tej własnej produkcji, mają bardzo mało, muszą wiele rzeczy importować, no i stąd też się biorą te ceny.
Ale w dużej mierze chyba żyją z turystyki właśnie.
Bardziej można powiedzieć, że żyły z turystyki, ale to też nie wszystkie wyspy. Tak naprawdę dwa największe źródła przychodów przez ostatnie lata na wyspach to tak oczywiście turystyka, która się rozwijała, ale no przede wszystkim na wyspie Sal czy na Boavista w dużo mniejszym stopniu gdzieś na Santiago, San Vicente czy Santontão czy jeszcze pozostałych wyspach. Ale bardzo ważnym elementem domowego budżetu Kaboverdeńczyków są przychody od rodziny z zagranicy. To faktycznie dla wielu osób, które załóżmy, nie wiem, miały obok swojego domu, mieszkają gdzieś w górach na Cabo Verde, mają jakieś małe poletko, coś uprawiają, ale nie są w stanie z tego żywić po prostu rodziny mieszkające gdzieś, czy w Stanach, czy w Europie. Pomagały, a takie rodziny zresztą też często budują sobie domy już na wyspach z takim planem, że kiedy przejdą na emeryturę i będą mieli te emerytury z tych krajów, w których pracowali, to po prostu przeprowadzą się z powrotem na wyspy i już tam będą mieszkać. No bo za wyspami tęsknią wszyscy.
Powinnyśmy już kończyć, pani Kamilo, ale muszę jeszcze, bo wspomniała pani, więc dopytam,
oczywiście,
co tam dobrego można zjeść na Cabo Verde?
W kuchni kaboverdeńskiej króluje tak zwana kaszupa. Kaszupa to jest ich lokalne danie na bazie kukurydzy, fasoli i w zależności od rodzaju mamy tam też różne inne warzywa, jak marchew, jak maniok na przykład i może to być do tego albo ryba, albo mięso. I to jest w formie takiego, nie powiem może koniecznie, że gulaszu, ale to jest mało, to mamy relatywnie mało wody i bardzo dużo zawartości. O. I tą całą potrawę dusi się przez parę godzin i Kaboverdyjczycy ją uwielbiają, na różne okazje jest gotowana, a potem rano biorą sobie, odsmażają z jajkiem sadzonym, bardzo chętnie jedzą. Ale nie jest to też danie, które wszyscy uwielbiają, no bo jest to danie bardzo proste, tak, ale danie też po prostu z tego, co mają gdzieś w naturze, dania, które można łatwo zrobić. Ale to, co możemy zjeść pysznego na wyspach, to przede wszystkim ryby. Mamy tam bardzo dużo tuńczyków, ale też lokalne ryby, które są pyszne, jak garupa czy serra. Mamy świetne homary, jedne podobno z lepszych na świecie. Też można na wyspach spróbować. No i oprócz tego grogu, czyli lokalnego pimperku, mamy też wiele różnych likierów, czy ponczu właśnie na bazie grogu i melasy, żeby na żołądek napić się po tym naszym jedzeniu. Inna rzecz jeszcze, świetne na przykład sery kozie, które są, jak zawsze mówię, od tych najszczęśliwszych, najbardziej zrelaksowanych kóz na świecie, bo jednym z haseł Wysp Zielonego Przylądka jest no stres i one faktycznie tak sobie na spokojnie chodzą i ten ser od nich jest przepyszny. No i owoce. Ostatnia rzecz, owoce, w zależności od pory roku, mango, papaja, to są te chyba najczęściej, banany. I faktycznie czujemy to tam, że to są po prostu te owoce, które rosną naturalnie, nie są psute żadnymi chemikaliami i to jest coś, co na pewno będziemy tam na lokalnych targach kupować.
Rozmawiamy w porze obiadowej, więc może kogoś zainspirujemy tymi pomysłami, chociaż też trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś teraz znalazł dobrego homara. No ale bardzo pani dziękuję za rozmowę, pani Kamilo. A pani kiedy wraca na wyspy?
No mam nadzieję, że będzie to możliwe jak najszybciej, bo obecnie mamy też, kiedy mówiliśmy o podróżach pomiędzy wyspami, to mamy wprowadzone jeszcze takie dodatkowe ograniczenia, że obecnie przy poruszaniu się pomiędzy niektórymi wyspami są wymagane tak zwane szybkie testy. Więc jest to też pewne ograniczenie w prowadzeniu wycieczek objazdowych, które ja przez wiele lat prowadziłam, no ale mam nadzieję, że to zostanie niedługo zniesione i będę mogła wrócić do mojej kochanej pracy.
Tego pani bardzo serdecznie życzę. Dziękuję za rozmowę. Kamila Kowalewska, przewodniczka, pilotka, specjalistka od Wyspy Zielonego Przylądka, Kamina Cabo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.